Zorganizowani mają lepiej. Audycja Rzeszowskiej Solidarności.
Witam Państwa, Monika Lubowicz. 13 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Rzeszowie odbyło się spotkanie poświęcone pamięci ofiar stanu wojennego. Zaproszona młodzież miała możliwość wysłuchania wspomnień represjonowanych działaczy Solidarności Elżbiety Markowicz, Wandy Tarnawskiej, Mariana Jerzyka i Michała Stręka. Roman Jakim, przewodniczący Rzeszowskiej Solidarności, podziękował organizatorom za tę inicjatywę.
Jestem wdzięczny i zobowiązany i Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej, i Instytutowi Pamięci Narodowej, że razem z Solidarnością utrzymujemy w eterze tą pamięć o tym okresie. To jest 38 lat, wydaje się, powiem tak, dla jednych krótko, dla drugich to jest długi okres. Jednak jak popatrzymy na te 38 lat, zaciera się ten dramatyzm, zaciera się odpowiedzialność tych ludzi, którzy wypowiedzieli wojnę narodowi polskiemu. Ja nie chcę skierować tej naszej tutaj dyskusji, rozmowy na grunt polityczny, ale widzimy dzisiaj, jeżeli ktoś jest obserwatorem tego, co się w Polsce dzieje, tego, co się w Europie dzieje, że pamięć o tych dramatycznych chwilach gdzieś tam ulega zatarciu i wydaje się, że no nic się nie stało. Różnica pomiędzy tymi ludźmi, którzy za chwilę będą wam przekazywać swoją wiedzę, ze swojej pamięci, i ten dramatyzm jest zrównany z tym, co było z drugiej strony, czyli z tymi, którzy byli po drugiej stronie barykady, z tymi, którzy bronili tego systemu, który dzięki Bogu został obalony. Dlatego tym bardziej, jeszcze raz mówię, podkreślam, ja jestem zobowiązany i wdzięczny jako szef Solidarności Rzeszowskiej zarówno pani dyrektor, jak i panu dyrektorowi Instytutu Pamięci Narodowej za to, że możemy o tym czasie mówić, możemy go przypominać i możemy nie zamazywać tej historii, którą różni ludzie, różne organizacje próbują z głów Polaków wymazać, udając, że albo nic się nie stało, albo to było nic takiego ważnego. To było niesłychanie ważne wydarzenie w momencie, kiedy wszyscy cieszyliśmy się z radości, z solidarności, z odzyskiwania niepodległości, ktoś temu narodowi próbował przetrącić kręgosłup. Bogu dziękować, nie udało się to.
Spytałam Elżbietę Markowicz, czy ważne są takie spotkania młodzieży ze świadkami historii?
One muszą być ważne, dlatego że musimy to, co doświadczyliśmy w stanie wojennym, po stanie wojennym i doświadczamy teraz, musimy przekazać ludziom młodych. Bo co innego jest przeczytać suche wiadomości opublikowane w prasie, czy nawet posłuchać w radiu, czy w telewizji. A co innego zetknąć się bezpośrednio z osobą, która ma już pewien bagaż doświadczeń, może się tymi doświadczeniami podzielić właśnie z młodymi ludźmi, żeby ich po prostu zachęcić do poznawania również naszej współczesnej historii, żeby wrócić do tego, gdzie Solidarność była niejako ciągłością albo państwa podziemnego, AK-owców, wszystkich żołnierzy niezłomnych. No my robiliśmy to zupełnie inaczej, bo takie były warunki. No ale mamy ten zaszczyt, że w jakiś sposób przenosiliśmy te ich ideały.
Czy wiedza młodzieży o historii najnowszej jest zadowalająca?
Przyznam, że mam niezbyt duży kontakt z młodzieżą, więc nie mogę dokonać jakiejś oceny, która mogłaby być krzywdząca, ale wydaje mi się, z tego co wiem, młodzież ma niewielką wiedzę na temat nawet tak nieodległych czasów jak 81 rok. Może tą wiedzę czerpać od swoich rodziców, no ale nie wiem, jak wyglądają rodzinne rozmowy przy stołach, czy tak sobie na luzie. A poza tym myślę, że chyba najlepszy kontakt byłby ze szkołą, gdzie młodzież może nas o coś pytać, może zadawać pytania, może się włączyć niejako w ten nurt działalności solidarnościowej przed 13 grudnia i po 13 grudnia.
Historia Solidarności. Nie ma się czego wstydzić. Cały świat wie, co to jest Solidarność.
Dobrze, że to pytanie zadajesz, bo chcę się podzielić taką wiedzą. Spotkałam się kiedyś, to były lata 90. albo 91., z panem Wojciechowskim. To jest AK-owiec, który został w Oflagu, z Oflagu pojechał do Kanady, powstanie z warszawskie, i on był filozofem futurystą na Uniwersytecie w Ottawie. I on wtedy na spotkaniu nam uświadomił, co to była Solidarność dla ludzi nazwijmy to umownie, Zachodu. Ja to uważam, że tu się ziściły słowa naszego poety Norwida, przywrócić słowom pierwotny wygłos. I on mówił, że fascynacja solidarnością tamtego świata polegała na tym, że właśnie zostało przywrócone znaczenie tego słowa. No ludzie nagle oprzytomnieli, że można być solidarnym w domu, w szkole, w pracy, na ulicy, w metrze. I to tym się ludzie zachwycali. Trochę nie mogli pojąć, jak to jest. Przecież solidarność to tworzy się związek zawodowy i to jest taki bardziej trochę o zabarwieniu socjalistycznym, bo niby chce w socjalu. Wprawdzie solidarność to nie tylko socjal. Socjal to był taką sobie, nazwijmy nawet boczną stroną, bo tu chodziło o ważniejsze idee, o wolność i co z tym związane. Ale to, że w Stoczni Gdańskiej tyle tysięcy ludzi spowiada się, uczestniczy w mszy świętej, ma obrazy Matki Boskiej, Ojca Świętego, to, że się modli, to było nie do pojęcia dla tamtych ludzi, dopiero musieli zrozumieć, że to jest właśnie ta solidarność.
Wspomina Wanda Tarnawska, która zaangażowana była w strajk studentów rzeszowskiej WSP.
Jak ZOMO otoczyło właśnie budynki uczelni, jak studenci, komitet strajkowy usiłował uciekać w sposób taki, żeby powiedzmy, no bo nie wiadomo było, co ich czeka, już zaczęło być niebezpiecznie, więc kilku kolegom udało się uciec i ukryć i potem ukrywali się przez czas jakiś. Natomiast pozostali studenci no, próbowali jakby zwinąć to wszystko, co mogłoby być wykorzystane przeciwko nim, więc całą dokumentację strajku, różne materiały właśnie tego typu, jak te gazetki, bibuły i te inne, które, no, za które potem taki twórca mógł pójść do więzienia na parę ładnych miesięcy. No a jak się okazało na początku stanu wojennego, to te restrykcje były takie, że koleżanka za jedną gazetkę poszła na 3 lata do więzienia, bo takie były wyroki. W związku z tym no, ten początek nie był łatwy, tym bardziej, że nie było wiadomo jeszcze czego się spodziewać. No a potem było już tylko gorzej, to znaczy czołgi na ulicach, brak łączności. Nie wiem, czy sobie Państwo wyobrażacie życie bez telefonu. Wtedy telefon był tylko w niektórych domach, a budki telefoniczne gdzieś tam na ulicy trzeba było mieć tam złotówkę, żeby zadzwonić. I to wszystko przestało działać, żadna łączność. Więc jeżeli na przykład, gdybym ja idąc z tego strajku do domu została zatrzymana przez milicję, co było bardzo prawdopodobne, to nikt by się nie dowiedział, co się ze mną stało. Po prostu. Więc takie były realia. Ludzie przepadali bez wieści. Natomiast tak praktycznie brak łączności skutkował tym właśnie, że no nie można było zadzwonić po pogotowie, nie można było się dodzwonić nigdzie, nie można było pojechać do lekarza. Na obrzeżach miasta były patrole, które zatrzymywały, były tak zwane rogatki, czyli trzeba było zatrzymać samochód. Samochód był rewidowany, sprawdzano przepustki, nie można było nawet do babci w drugim mieście na święta pojechać bez przepustki. Więc całe nasze życie po prostu zostało wrócone do góry nogami. No a dla tych, którzy byli zaangażowani w robienie czegoś więcej, takiego właśnie dla kraju, dla sprawy, jak to się mówi, no to było rzeczywiście tak, jak powiedział tutaj kolega przewodniczący, przetrącenie kręgosłupa. Po prostu zatrzymano nas, jakbyśmy wpadli na ścianę i z połamanym skrzydełkiem już niewiele można było zrobić. Także to dla wielu ludzi było na całe życie niestety taka nauczka, taka trauma, że do tej pory są tego odczuwane skutki.
Dziękuję za uwagę. Wysłuchaliście Państwo wspomnień represjonowanych działaczy Solidarności, a ja korzystając z okazji w imieniu rzeszowskiej Solidarności życzę słuchaczom Radia Via rodzinnych, pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w 2020 roku. Oby był dla nas przychylny. Do usłyszenia, Monika Lubowicz.
Zorganizowani mają lepiej. Audycja rzeszowskiej Solidarności.